Nazywam się Jan Dziekoński, a to jest mój podcast o nieruchomościach. Mówię w nim o mechanizmach rynku mieszkaniowego, zasadach inteligentnego inwestora, czy psychologii cen i uczestników tego rynku. Moje artykuły i szereg różnych nagrań znajdziesz także na moim blogu jandziekoński.pl. Jeżeli jesteś profesjonalistą i żyjesz z rynku nieruchomości, to zapraszam Ciebie także na mój serwis analityczny fltr.pl, gdzie razem z zespołem dzielimy się analizami i doradztwem dla uczestników naszego rynku. Cześć! Witajcie serdecznie na moim kanale YouTube poświęconym nieruchomościom. Nazywam się Jan Dziekoński i dzisiaj opowiem Wam o niedawnej podwyżce stóp procentowych. Mianowicie w zeszłym tygodniu, 6 października 2021 roku, Rada Polityki Pieniężnej po raz pierwszy od 9 lat zdecydowała się podnieść stopy procentowe. I wielu z Was na pewno zadaje sobie pytanie, co to znaczy dla rynku nieruchomości, czy te stopy mogą pójść dalej w górę, a może w dół. O tym zaraz Wam opowiem. Długo mnie nie było na YouTubie, praktycznie od lipca, kiedy ostatnio nakręciłem webinar pod tytułem W górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości. Tak jak obiecywałem, czy ostrzegałem na moim blogu, zrobiłem sobie dłuższą przerwę, trochę poświęconą pracy poza blogiem, poza YouTubem, no ale też było prawie 2 miesiące podróżowania po kilku krajach, kilkoma środkami lokomocji, ale o tym opowiem Wam na kolejnym webinarze właśnie poświęconym rynkowi nieruchomości. Dzisiaj skupmy się na takim najnowszym właśnie temacie stóp procentowych. Czy pójdą one jeszcze w górę i co to w ogóle wszystko oznacza dla rynku nieruchomości? Tak jak mówiłem, 6 października stopa referencyjna, czyli stopa, po której jakby następuje wymiana, można powiedzieć, kapitału w dużym uproszczeniu, wymiana kapitału pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankami komercyjnymi, została zwiększona z poziomu 0,1% czy punkta procentowego do 0,5 punkta procentowego. Czyli można powiedzieć, że w dużym uproszczeniu to jest ta stopa, która reguluje poziom WIBOR, czyli poziom, który wpływa przede wszystkim na raty kredytów w Polsce. Drugą stopą, która została też podwyższona, jest stopa lombardowa. Ona trochę więcej mówi o maksymalnych kosztach kredytów i można powiedzieć, że ustala też taką górną granicę dla WIBOR-u. Stopa depozytowa niestety nie została zwiększona, więc depozyty, jakie banki komercyjne mogą składać w Banku Narodowym, no cóż, ciągle są oprocentowane na poziomie 0%, to też sygnalizuje, że przestrzeń do wzrostu oprocentowania depozytów jest relatywnie niewielka, bardziej związana ze stopą referencyjną. I wreszcie 4-krotnie została zwiększona stopa rezerw obowiązkowych, czyli rezerw, które banki komercyjne od wszystkich lokat i depozytów, które macie w tychże bankach, muszą składać jakby w Banku Narodowym. To może zanim przejdziemy do tego, co to w ogóle znaczy, opowiem Wam, skąd się w ogóle wzięły zerowe stopy procentowe. Na pewno wiecie, przynajmniej mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze, że w marcu 2020 roku w Polsce, a wcześniej w innych krajach, można powiedzieć, dotarła do nas pandemia koronawirusa. W związku z tym praktycznie stanęło wiele sektorów gospodarki. Można powiedzieć, że weszliśmy w taki nagły kryzys ekonomiczny. Przede wszystkim nie było wiadomo, co nas wszystkich czeka. I następnie w kwietniu i w maju w ramach przeciwdziałania efektom ekonomicznym tego kryzysu, żeby z jednej strony odciążyć też kieszenie Polaków czy koszty firm, ale też zastymulować pewne wydatki i jakby wesprzeć jakby finansowanie na przykład zakupów nieruchomości czy leasingów, czy generalnie, żeby po prostu wstrzyknąć środki finansowe do gospodarki, Rada Polityki Pieniężnej dwukrotnie obniżyła stopy procentowe do tak zwanego zerowego poziomu. Oto 0,1 punkta procentowego stopy referencyjnej to jest praktycznie zero. Dla przypomnienia, jeszcze na początku 2020 roku ta stopa referencyjna wynosiła 2 punkty procentowe. Jaki był skutek tych stóp procentowych? Jak one w ogóle wpływały na nas? Ale przede wszystkim na rynek nieruchomości, bo o tym jest mój kanał. Zerowe stopy procentowe praktycznie z dnia na dzień pozwoliły zaciągać większe kredyty. Bo to, że obniżyły raty osobom, które posiadały kredyty, to jest jedno, ale praktycznie z dnia na dzień o 25% wzrósł maksymalny kredyt, jaki osoba o danych jakby zarobkach mogłaby zaciągnąć. Czyli przykładowo NBP, pokazując na tym wykresie, pokazuje, że przykładowo przy średniej pensji w Warszawie przeciętne gospodarstwo domowe przy przeciętnych wydatkach, oczywiście to jest przeciętna temperatura w szpitalu, jeszcze na początku 2020 roku mogła zaciągnąć kredyt na poziomie około 500 tysięcy złotych. Sama obniżka stóp procentowych doprowadziła do tego, że ten maksymalny kredyt wzrósł o 100 tysięcy złotych. To jest akurat 20% w tym przypadku, ale ponieważ ten przykład jakby dotyczy różnych krajów, uśredniając można przyjąć, że to jest 25%. I ta obniżka stóp procentowych, ten wzrost maksymalnej zdolności zadłużania się osób zaciągających kredyty, biorąc pod uwagę, że jednocześnie rynek nieruchomości całkiem dobrze sobie radził, no jednocześnie w 2020 roku przez większą część roku albo byliśmy zamknięci, albo dopiero otwieraliśmy gospodarkę, a potem znowu się zamykaliśmy i mieliśmy odłożony popyt na nieruchomości, spowodował boom kredytowy w pierwszym półroczu 2021 roku. I wprawdzie można oczekiwać, że ten boom mógł już osiągnąć szczyt w drugim kwartale, to tak naprawdę wraz z realizowanym na przykład realizowaniem tego odroczonego popytu widać spowolnienie trochę tego wzrostu, to i tak jest on znacznie, znacznie powyżej poziomów z poprzednich lat, także tych przedkoronawirusowych. Można powiedzieć, tani pieniądz spowodował dużą ekspansję zakupów nieruchomości, na przykład dlatego, że lokaty w bankach czy obligacje praktycznie niewiele przynosiły do kieszeni. Polacy też obawiali się inflacji, więc też zaczęli inwestować w mieszkania i kredyt był jednym z głównych źródeł finansowania tych zakupów. W drugim kwartale 2021 roku według szacunków NBP 40% pieniędzy, jakie popłynęły na mieszkania i domy w Polsce, pochodziło z kredytu. Czyli można powiedzieć, co drugi dom i mieszkanie było w jakimś stopniu kredytowane w obrocie nieruchomościami. Wprawdzie szczyt liczby wniosków składanych o kredyty osiągnął ten poziom jakby największy w kwietniu 2021 roku. Od tego czasu on stopniowo, powolutku spada i spada. Natomiast jakby ta aktywność kredytowa kredytobiorców do czerwca była bardzo wysoka. Po czerwcu w okresie wakacyjnym jest to taki typowy okres niższego popytu, był trochę niższy, ale nadal należy do jednych z najwyższych w ostatnich latach. No i trudno się dziwić, że ten tani pieniądz, ta duża ilość kredytów spowodowała to, że ceny transakcyjne metra kwadratowego nabywanych na rynku pierwotnym czy na rynku wtórnym praktycznie bardzo skokowo wzrosły. Średni wzrost cen w drugim kwartale 2021 roku według GUS wyniósł ponad 8%, czyli znacznie powyżej inflacji, która we wrześniu 5,8% wzrost cen mieszkań był jeszcze wyższy, może pomijając Warszawę. Mechanizm tego, dlaczego te zerowe stopy procentowe tak mocno wpłynęły na wzrost cen nieruchomości, wyjaśniłem w innym webinarze. Ceny mieszkań rosną, czynsze najmu spadają, czy to nadal ma sens? Tam to wyjaśniłem dokładnie, jak to działa na zasadach, czy to matematycznych, czy finansowych. Dlaczego tak się zachowujemy, a nie inaczej? Natomiast ja bym chciał po pierwsze wyjaśnić, skąd w ogóle nagła decyzja o wzroście stóp. Dlaczego nagła? Bo jeszcze miesiąc temu prezes Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, mówił, że nie ma na razie żadnych warunków do podwyżki stóp procentowych. To było była wypowiedź po poprzednim jakby posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. W jego opinii i wielu członków Rady Polityki Pieniężnej inflacja jest przejściowa, gospodarka nadal wymaga wspierania finansowego, że kursy walut jakby euro czy dolara do złotówki ciągle są na normalnych poziomach, więc w ogóle o czym my mówimy? I sama podwyżka nie ma sensu, dopóki inflacja, czyli ten wskaźnik CPI, nie będzie trwale powyżej czynników popytowych. To była wypowiedź z września. W efekcie takiej komunikacji. To jest komunikacja, która od wielu miesięcy tak naprawdę była powtarzana. Wiele osób przyzwyczaiło się do takiego podejścia, hej, ale nie będzie żadnych podwyżek stóp procentowych, więc zaciągamy kredyty, wydajemy pieniądze, które mamy na kontach czy lokatach. No i teraz mamy taką sytuację, że ankieta, którą przeprowadziłem na Twitterze 3 października, czyli 3 dni przed podwyżką stóp procentowych, powiedziała mi, oczywiście to nie jest do końca jakby przekrój całego polskiego społeczeństwa, ale na samym Twitterze ponad 25% osób uważało, że do końca roku nie będzie żadnej podwyżki stóp procentowych lub okej, kolejne 24% myślało, że maksymalnie 25 punktów bazowych ta podwyżka nastąpi. Fakt był taki, że już w październiku mieliśmy podwyżkę o 40 punktów bazowych, czyli połowa osób w ogóle była totalnie zaskoczona, a do końca roku mamy jeszcze dwa posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, więc ta stopa ciągle może jeszcze wzrosnąć. Powodów tego wzrostu może być naprawdę wiele. Opisałem je bardzo szczegółowo w artykule Czy bać się wielkiej stopy, który napisałem już w styczniu 2021 roku, czyli 9 miesięcy temu. Wyjaśniłem, jakie mogą być przyczyny tego, że stopy procentowe, mimo zapowiedzi, bo jeszcze na początku roku prezes Glapiński mówił, że w jego kadencji, która wygasa w połowie 2022 roku, nie będzie podwyżek stóp procentowych. Ja miałem trochę inne zdanie, opisałem to już w styczniu. No i co się wydarzyło? Pierwsza rzecz, mamy rekordową inflację praktycznie od 20 lat. 5,8% wzrostu cen konsumenckich we wrześniu 2021 roku. To jest znaczne odchylenie od tak zwanej górnej granicy dopuszczalnego celu inflacyjnego. Ten cel to jest 2,5 punkta procentowego inflacji. Dopuszczalne odchylenie to jest 1 punkt procentowy, czyli 3,5%. 5,8 szok. I ta inflacja nie dotyczy tylko Polski, tylko dotyczy wielu krajów, na przykład też sąsiadujących z nami Węgier czy Czech. W Czechach nawet ta inflacja była niższa niż w Polsce. Więc cały świat tak naprawdę dzisiaj mierzy się z inflacją. Natomiast Polski Narodowy Bank, jakoś specjalnie tą inflacją aż tak bardzo się nie przejmował, jak na przykład nasi sąsiedzi, którzy już te stopy procentowe podnieśli. Zaraz sobie o tym też powiemy. No i ta inflacja nie dość, że była wysoka, to przede wszystkim przebiła najbardziej pesymistyczne prognozy NBP. Bo ten wykres pokazuje prognozy inflacji NBP z pierwszej połowy tego roku, gdzie na model do prognozowania tej inflacji pokazał, że do końca tego roku na ponad 90% pewności inflacja nie przekroczy 5,5 punkta procentowego. Jaki mamy efekt? Mamy 5,8% w tej chwili. Najprawdopodobniej do końca roku ta inflacja wzrośnie do 6 punktów procentowych lub więcej, bo takie są, niektóre prognozy nawet mówią o 7%. Więc no, choćby nie wiem, jak się prezes Glapiński zaklinał, no to niestety ta inflacja musiała być wysoka i powinna sugerować po prostu jakieś działanie. Nawet doszło do tego, że byli prezesi Narodowego Banku Polskiego wezwali po prostu, że tak powiem, hucznie i razem prezesa NBP do działania i walki z inflacją. Kolejnym elementem, który wynikał trochę z zerowych stóp procentowych, było też stopniowe osłabianie się złotówki. No bo jest taki efekt, że kraje, w których jest wyższa inflacja i niższe stopy procentowe, generalnie ich waluty tracą na wartości względem innych krajów. No i tutaj Polska, mimo że w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych stopy też są zerowe, no to jednak polska gospodarka, umówmy się, nie jest wiodącą gospodarką na ziemi. Jednak inwestorzy nie traktują jej jako najbezpieczniejszy. W momencie wyższej inflacji i zerowych stóp procentowych kapitał woli przepływać do bardziej bezpiecznych krajów, typu właśnie kraje strefy euro. I efekt był taki, że po pierwsze COVID podniósł skokowo o 5% przeciętnie kurs walut jakby po wybuchu COVID-u. To jest ten efekt jakby ucieczki do bezpieczeństwa. Ale kolejny rok przyniósł dalsze osłabianie się złotówki. Obecnie złotówka to jest 4,6 złotego za euro. No to jest relatywnie słaby kurs, bo w ciągu ostatnich 20 lat on zdarzał się praktycznie tylko dwukrotnie. I to też napędza inflację. To jest też pętla zwrotna, bo te wysokie kursy walutowe powodują wysoki koszt importu różnych dóbr, przede wszystkim surowców, ale też różnych produktów. No i w efekcie mamy ponownie napędzającą się inflację i ryzyko jakby przyspieszenia inflacji. No i wreszcie wiele rozwiniętych gospodarek. Norwegia, Nowa Zelandia, okej, może i małe to są kraje, ale dość istotne jakby gospodarczo, ale też dużo liczne większe kraje typu Rosja, Ukraina, Brazylia, Meksyk już te stopy procentowe zaczęły podnosić. Także nasi kluczowi sąsiedzi, którymi no, gospodarczo jakby stoimy w szrankach, może nie rozmiarem, ale na pewno siłą gospodarczą tak. One już cykl podwyżek zaczęły w połowie 2021 roku. I tak naprawdę ten ruch polski to tak naprawdę był pierwszy ruch w ogóle nadganiania za naszymi sąsiadami. I jeżeli popatrzymy też na długoterminowe trendy, no to Polska z reguły, polskie stopy procentowe były między węgierskimi a czeskimi. No w obecnej chwili mamy taką sytuację, że to czeskie i węgierskie stopy procentowe są znacznie wyższe od polskich. No i dopiero tak naprawdę zaczynamy nadganiać. Co to teraz dla nas wszystkich oznacza? Bezpośrednie konsekwencje wzrostu stóp procentowych to wzrost stawek WIBOR, czyli stóp procentowych wymiany między bankami. I w rezultacie co z tego mamy? Wzrost rat kredytów, ale raczej dość kosmetyczny, ponieważ na 100 tysięcy, jakby wzrost rat przy kredycie na 500 tysięcy złotych na 30 lat, to jest raptem 100 zł. No, raptem, nie raptem. No, nie jest to mało, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś zaciągnął kredyt na 500 tysięcy złotych, no to jednocześnie miał też na wkład własny, posiadał dość duże mieszkanie, 100 zł powinien być w stanie jakoś tam wziąć na klatę. Oznacza to oczywiście też wzrost niestety rat leasingów, kredytów gotówkowych, pożyczek. No i to już potrafi być znacznie bardziej bolesne, ponieważ no, z reguły to są też środki jakby finansujące osoby też mniej zamożne, dla których na przykład takie nawet i 50 zł, no to może mieć znacznie większe znaczenie. No ale umówmy się, ten wzrost na razie jest dość kosmetyczny. To, co ma większe znaczenie, to spadek maksymalnej zdolności kredytowej. To będzie miał ogromny wpływ na rynek nieruchomości. Dlaczego? Te kosmetyczne 40 punktów bazowych spowodowało około 5% niższy maksymalny kredyt, jaki można zaciągnąć przy tych samych dochodach. O ile te 100 zł to jakoś tak, można powiedzieć, wiosną jeszcze nie czyni ta jaskółka, to 5% to w przypadku osoby, która miała zdolność na przykład 500 tysięcy złotych, teraz może zaciągnąć kredyt na 475 tysięcy złotych. No i w perspektywie cen nieruchomości, to ile kupujący są w stanie zaakceptować do kupna, to już ma znacznie większe przełożenie. Jeżeli dodamy do tego efekty rekomendacji S, i ona weszła w lipcu 2021 roku w życie, ta rekomendacja mówi, że nawet jeżeli zaciągamy kredyt na 30 lat, to do obliczania maksymalnej zdolności należy zastosować 25 lat kredytowania. Efekt jest taki, cel jest taki, żeby zabezpieczać kredytobiorców przed zaciąganiem zbyt dużych zobowiązań. I ta rekomendacja zabrała też kolejne 10% jakby zdolności kredytowej. To potem pokażę na wykresach. Więc łącznie od lipca 2021 roku, czyli raptem w ciągu 4 miesięcy, mamy o 15% spadek zdolności kredytowej. I to niestety ma znacznie większe znaczenie, dlatego ile kupujący będą w stanie zaakceptować, albo jak dużo wkładu własnego będą musieli, że tak powiem, wrzucić do kupna mieszkania, niż wcześniej. Trzecią rzeczą to mniejsza akcja kredytowa banków ze względu na to, że wzrosły stopy rezerw obowiązkowych. Czyli banki będą musiały, tak jak wspomniałem, czterokrotnie więcej środków odkładać w Narodowym Banku Polskim. Automatycznie są to środki i powiązane z nimi współczynniki, można powiedzieć, mnożniki, które powodują, że akcja kredytowa, czyli ilość środków dostępnych dla banków komercyjnych będzie po prostu mniejsza. Jednocześnie będziemy mieli praktycznie niezmienione odsetki na rachunkach bieżących i na lokatach, więc niestety no nie zaczniemy jeszcze więcej zarabiać, no ale po stronie kredytowej już będziemy to odczuwać. Będziecie też mogli zaobserwować nieznacznie wyższe odsetki od obligacji zmiennoprocentowych, czyli takich, które możecie kupić na kataliście, i spadek wycen obligacji stałoprocentowych. To już są takie szczegóły. No i na koniec wyższe zyski banków. Jeżeli gracie na giełdzie, no to, albo inwestujecie na giełdzie, no to możecie, na pewno zauważyliście, że wyceny wszystkich banków w Polsce skoczyły do góry. Okej, to jest na dzisiaj, czyli można powiedzieć relatywnie jeszcze niewiele. No najbardziej boli ta zdolność kredytowa, ale zobaczmy, co to wszystko dla nas zapowiada w przyszłości. Jakie będą przyszłe konsekwencje, co może być dalej. Pierwszą rzeczą, która nastąpiła tak naprawdę, to przełamanie mitu zerowych stóp procentowych. I myślę, że zgodzicie się ze mną, że po tak zaskakującym jakby decyzji NBP, przepraszam, właśnie RPP, no chyba już nie ma w Polsce tak, no nie chciałbym powiedzieć naiwnych osób, ale przynajmniej tak lekkomyślnych, które zakładają, że no nie no, te stopy procentowe zawsze będą zerowe. No myślę, że dzisiaj to już każdy przy swoich decyzjach będzie brał pod uwagę jednak ryzyko tego, że jednak te stopy wzrosły i jeszcze mogą pójść do góry. Niestety obniżyło to też zaufanie do zarówno NBP, jak i Rady Polityki Pieniężnej, ponieważ cała ta komunikacja tej planowanej zmiany polityki pieniężnej była słaba. Pokazywałem te artykuły, możecie prześledzić sobie wypowiedzi różnych członków Rady Polityki Pieniężnej, tych, którzy byli zwolennikami jakby, jak to się mówi, zrelaksowanej czy łagodnej polityki pieniężnej. 6 października wszyscy, każdy członek Rady Polityki Pieniężnej głosował za podwyżką stóp procentowych. Co się nagle zmieniło? No obecnie prezes Glapiński mówi, że to było celowe, zaskoczenie i tak dalej. No ale szczerze, moim zdaniem lipa. To była słaba komunikacja. Ciężko w ogóle cokolwiek planować, jeżeli w ten sposób bank i rada z nami, można powiedzieć, współpracuje. W Stanach Zjednoczonych czy w Europejskim Banku Centralnym ta komunikacja jest zdecydowanie bardziej przemyślana i wybiega w przyszłość. Tam zmiany polityki pieniężnej są zapowiadane krok po kroku, kilka miesięcy przed ich wdrożeniem. Niestety, oczekiwania inflacyjne i przewidywana inflacja na przyszłość no, są dość negatywne. Znaczy, czeka nas wysoka inflacja związana z rosnącymi kosztami surowców, ale też z problemami w tak zwanych łańcuchach dostaw. Ciężko po prostu dostać pewne produkty i usługi, więc konieczne jest działanie, znaczy rosną ceny po prostu poszczególnych produktów. No i najpewniej te oczekiwania inflacyjne, no one już się też przekładają na wzrost wynagrodzeń. Jest przed nami w ogóle ryzyko tak zwanej drugiej rundy, czyli zwiększania wynagrodzeń ze względu na to, że rosną koszty życia, bo do tego dochodzą koszty np. energii elektrycznej czy gazu. No i mamy takie zamknięte koło, więc najpewniej czeka nas dalszy wzrost stóp procentowych i dalsze ograniczanie dostępności kredytów i dalszy wzrost rat tych kredytów. No i niestety zaraz też pokażę, jakie to będzie miało konkretne przełożenie. Natomiast kolejne wzrosty stóp procentowych najpewniej przyniosą nam też wzrost już taki realny oprocentowania lokat i rentowności obligacji. Czyli wreszcie coś tam się będzie dało na tych lokatach zarobić, czy nawet na obligacjach skarbowych, jak i nawet takich bezpiecznych obligacjach korporacyjnych. No i w efekcie można oczekiwać też tak zwane, ja to nazywam, zmniejszenie sztywności sprzedających nieruchomości. O co chodzi? Mianowicie w ostatnim roku, jeżeli rozmawialiście z jakimkolwiek z jakąkolwiek osobą, która sprzedawała nieruchomość i dopóki ta osoba nie miała noża na gardle, albo nawet nie planowała tak bardzo koniecznie sprzedać danej nieruchomości, no to niestety rozmowa z reguły była kwadratowa. To znaczy ten sprzedający myślał, że no ja nie obniżę tej ceny, nawet ja nie wiem, czy chcę sprzedać daną nieruchomość, bo co ja zrobię z tymi pieniędzmi? Przecież na lokacie tego nie odłożę, w obligacje tego nie wrzucę, giełdy się boję. Więc nawet skłonność sprzedających do faktycznego sprzedawania była dość niewielka. Z drugiej strony wyższe stopy procentowe potencjalnie, ale z reguły historia ekonomiczna i też teorie ekonomiczne mówią o tym, że wyższe stopy procentowe co do zasady powodują spowolnienie gospodarcze, bo taki jest trochę ich cel, żeby ograniczyć ilość kredytowania w gospodarce, żeby ta gospodarka trochę wolniej rosła, żeby trochę mniej było presji popytowej na różne produkty i usługi, żeby po prostu wzrost ich cen był wolniejszy. I jednocześnie niższy wzrost cen, niższa inflacja też się z reguły przekłada na trochę wyższe bezrobocie, a przynajmniej mniejszy popyt na pracowników i mniejszy popyt na wzrost, czy mniejszą presję na wzrost wynagrodzeń. Więc tego należy też oczekiwać, jeżeli kolejne miesiące będą nam przynosiły dalsze wzrosty stóp procentowych. No i najgorszy scenariusz, przez niektórych uważany już za scenariusz bazowy, czy taki, który już w ogóle się realizuje, to stagflacja, czyli sytuacja, w której z jednej strony mamy wysoką inflację, bo rosną koszty, ceny na przykład surowców energetycznych, paliw, energii i tak samo na przykład produktów, które musimy importować, bo to są czynniki, na które w ogóle stopy procentowe w Polsce nie mają wpływu, a z drugiej strony wzrost tych stóp procentowych, który był konieczny, żeby na przykład ten krajowy popyt troszeczkę osłabić, no doprowadził do tego, że polska gospodarka na przykład stanie. Jednocześnie ze względu też na przykład na problemy znowu związane z tymi drugimi surowcami czy problemami z dostawami. I to jest takie połączenie, które nazywa się stagflacja. Nie będę dzisiaj o tym opowiadał, natomiast warto poczytać na ten temat i też nakręcę webinar temu poświęcony. Teraz pytanie, czy te stopy faktycznie mogą jeszcze bardziej wzrosnąć? Słuchajcie, no nie wiem, to jest szklana kula. No, do niedawna większość z Was pewnie myślała, że nie wzrosną. Ja uważałem, że to ryzyko istnieje. Teraz wiemy, że wzrosło. Teraz pewnie większość z Was uważa, że kurczę, teraz te stopy na pewno będą rosły. No to być może będzie na odwrót. Natomiast no, co mówi rynek? No, rynek tak zwanych kontraktów terminowych na stopę procentową FRA jeszcze w styczniu 2021 roku wyceniał zarówno w najbliższym czasie, jak i w ciągu ponad roku, że WIBOR w Polsce będzie się utrzymywał na poziomie 0,2, tak jak to było do niedawna, ponieważ jeszcze na początku tego roku jeszcze się nie szczepiliśmy, czy były dopiero pierwsze szczepienia realizowane, jeszcze gospodarki na świecie nie ruszyły, w tym gospodarka polska, więc jeszcze nie było perspektywy do wzrostu stóp. W lipcu tego roku, kiedy no inflacja jednak już w Polsce wzrosła, jak i też gospodarka się odmroziła i poprawiły się perspektywy ekonomiczne, rynek zaczął wyceniać te stopy trochę więcej. Na przykład zielona kolumna mówi, że w lipcu rynek uważał, że w ciągu 6 miesięcy, za 6 miesięcy WIBOR wyniesie 0,5 punktu procentowego. Natomiast, że na przykład w ciągu 15 miesięcy, czyli mniej więcej w drugiej połowie następnego roku, osiągnąłby poziom 1 punktu procentowego. Natomiast efekt mamy taki, że już w październiku 2021 roku WIBOR 3-miesięczny wynosi ponad 0,6%. Więc jakby już te oczekiwania z lipca są między bajki wsadzić. Natomiast oczekiwania z października już po podwyżce stóp procentowych, no już, że tak powiem, ta wajcha się przełożyła kompletnie w drugą stronę. Mianowicie rynki wyceniają obecnie stopę procentową na koniec roku, czyli za 3 miesiące, to jest ta żółta kolumna, na 1,3%. Czyli wyceniają wzrost o kolejne około 0,6-0,7 punktu procentowego. A na koniec 2022 roku, to jest ta jasno szara kolumna na samym końcu, wyceniają na poziom 2,4 punktu procentowego. Czyli można powiedzieć teraz, rynki popadły w taki trochę pesymizm, czy takie zakładanie, i to nie tylko dotyczy Polski, że te stopy procentowe będą zwiększane, bo wiele banków centralnych już zapowiada łagodzenie polityki monetarnej. W Stanach Zjednoczonych najpewniej te wzrosty stóp nastąpią w połowie 2022 roku. No więc można oczekiwać, że faktycznie kolejne podwyżki nas czekają. Być może rynki w tej chwili są może trochę zbyt pesymistyczne, ale zobaczymy. Jak zapytałem znowu Twittera, co Twitter na to, no to to już było po podwyżkach stóp procentowych, to ankieta ruszyła 9 października, no to już jedyne 10% uważało, że do końca roku te stopy procentowe będą utrzymane, do końca następnego roku, do końca 2022, te stopy procentowe będą utrzymane na poziomie maksymalnie 1 punktu procentowego. Czyli już optymistów mówiących i wierzących w zerowe stopy procentowe praktycznie nie ma. I praktycznie 75% osób, które odpowiedziały, zakłada, że te stopy będą gdzieś w przedziale między 1 a 3 punkty procentowe. Większość osób w ogóle wybrała przedział między 2 a 3. Więc podejmując swoje decyzje kredytowe, o czym wielokrotnie wspominałem wcześniej, no warto jednak brać to pod uwagę. Chociaż jest też kilka, a więcej osób uważało też, że te jakby WIBOR czy stopy procentowe będą powyżej 3 punktów procentowych, aniżeli, że będą mniejsze niż 1 punkt procentowy. Dużo tych punktów procentowych, ale w każdym razie większość osób uważa, że no cóż, kolejne podwyżki przed nami. Co to oznacza konkretnie na ratę i na zdolność kredytu? Jeżeli popatrzymy sobie na ten wykres, on trochę tłumaczy, jak w poszczególnych okresach czasu zmieniałaby się rata kredytu w kwocie, gdybyśmy zaciągnęli kredyt 500 tysięcy złotych na 30 lat, z marżą 2 punkty procentowe, bo to jest taka mniej więcej standardowa marża kredytowa, to jeszcze przed pandemią płacilibyśmy za miesięcznie około 2400 zł raty. Obniżka stóp procentowych doprowadziła do tego, że na przykład na początku roku, czy jeszcze w lipcu 2021 roku, płacilibyśmy 1900 zł. Czyli 500 zł więcej zostawało nam w kieszeni. Przy takim kredycie mogliśmy te 500 zł wydawać na przykład na nie wiem, produkty, z usługami było gorzej, no bo jeszcze gospodarka się otwierała. Mieliśmy też tanie paliwo, więc no, że tak powiem, tych pieniędzy więcej zostawało. Mogliśmy to wszystko gdzieś wydawać, gdzieś indziej, stymulować gospodarkę. No i z drugiej strony oczywiście jakby zakupy mieszkań na czy tam domów na kredyt no mniej jakby obciążały jakby te domowe budżety. Podwyżka z października tak naprawdę podniesie tą ratę do około 2000 zł. Więc można powiedzieć kosmetyka. Nadal to jest 400 zł mniej niż było w styczniu 2020. Okej, a co będzie, jeżeli ten WIBOR, czyli kolejne podwyżki stóp procentowych doprowadzą nam WIBOR do poziomu odpowiednio 1, 2, 3 lub 4 punktów procentowych. Jeżeli WIBOR wzrośnie do 1 punkta procentowego, czyli coś, co kurczę, no, chyba do końca roku niestety nas czeka przy kolejnych podwyżkach, a przynajmniej na początku następnego roku, no to mamy sytuację rata 2100 zł. Ciągle nie jest tak źle. Tak naprawdę powrót do takiej sytuacji sprzed pandemii to jest podwyżka do 2 punktów procentowych plus minus. Tak jak pokazywałem na poprzednich wykresach, jest to bardzo prawdopodobne do końca roku. Czyli najprawdopodobniej już do końca roku następnego kredytobiorcy, którzy mają kredyty hipoteczne, najpewniej będą płacili tyle samo, co w ostatnich czasach przed pandemią. Natomiast prognoza jakby na bazie tego bardziej pesymistycznego scenariusza, czyli tego, co też rynki FRA pokazują, no jest ryzyko tego, że ta rata kredytu będzie nawet jeszcze wyższa, jakieś 300 zł nawet względem tego, co płaciło się przed pandemią. Oczywiście to jest wszystko dla kredytu 500 tysięcy. Jeżeli wasz kredyt jest nie wiem, dwa razy większy, to ta rata będzie dwa razy wyższa. Dwa razy mniejszy, no to znowu dwa razy mniejsza. Wszystko trzeba sobie przeliczyć, ale to działa bardzo proporcjonalnie. Okej. A jak się zachowają w takim razie maksymalna zdolność kredytowa? I tutaj mamy niesamowity efekt, ponieważ jeżeli w styczniu 2020, zakładając stałe wynagrodzenia, mogliśmy zaciągnąć na przykład maksymalnie 500 tysięcy złotych kredytu, to obniżka stóp procentowych spowodowała, że na przykład w styczniu 2021 mogliśmy zaciągnąć bez żadnej podwyżki, bez niczego, bez ani krztyny pracy, 630 tysięcy złotych. 130 tysięcy złotych więcej, to jest niesamowita ilość pieniędzy. Moim zdaniem to jest kluczowy czynnik, który doprowadził do skoku cen w pierwszej połowie 2021 roku. Okej, okay. Natomiast tak jak wspominałem, w lipcu weszła rekomendacja ES, więc w przeciwieństwie do rat kredytu, zdolność kredytowa dla nowo zaciąganych kredytów została mniej więcej obniżona o około 10%. Taki jest skutek skrócenia tego maksymalnego okresu kredytowego, jaki jest brany pod uwagę właśnie w ramach kalkulacji tej zdolności kredytowej. Podwyżka stóp procentowych zabrała kolejne 5%, czyli w tym przypadku 525 tysięcy złotych to jest nowa zdolność kredytowa, jaką tenże zawodnik mógłby dostać. No i teraz jak te obniżki stóp nam będą wpływały na tą zdolność kredytową. Jeżeli WIBOR doleci do 1 punkta procentowego, coś co jest właściwie pewnikiem w ciągu najbliższych pewnie pół roku, no to wracamy do zdolności kredytowej w ogóle sprzed pandemii. Natomiast te bardzo prawdopodobne wzrosty stóp procentowych do poziomu 2 albo nawet i 3 punktów procentowych, czyli powiedzmy coś, co w ratach jeszcze nie jest takie strasznie bolesne, to w przypadku zdolności kredytowej niesamowicie ją obniży. Bo wtedy zdolność kredytowa tego samego gospodarstwa domowego wynosiłaby od 400 do 450 tysięcy złotych. Około 10 do 20% mniej niż było to przed pandemią. I oczywiście rosną nam wynagrodzenia, ale rosną nam też koszty życia, więc dochód rozporządzalny wcale nie rośnie tak znacząco. Więc ja, cóż, odpowiadając na pytanie, czy ceny nieruchomości spadną w najbliższej przyszłości, no nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast wielokrotnie o tym mówiłem na kilku webinarach, zwłaszcza na webinarze W górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości, który nagrywałem na początku lipca 2021 roku. Pokazałem tam cztery scenariusze, w którą stronę ten rynek może iść. I na przełomie października i listopada nakręcę ponownie ten webinar, już z nowymi danymi, Próbując wyjaśnić, gdzie dzisiaj jesteśmy i w jaki sposób między innymi ta podwyżka stóp procentowych doprowadzi, czy do czego może doprowadzić na rynku nieruchomości. Moim zdaniem na 100% doprowadzi do spadku zdolności kredytowej. Jaki to będzie miało wpływ na to, czy ceny mogą rosnąć, czy raczej powinny spadać? Na razie musicie sobie sami odpowiedzieć. Ale zapraszam Was też do obejrzenia 3 webinarów, czy ceny nieruchomości rosną w długim horyzoncie, bo w tych 3 nagraniach wyjaśniłem, co teoretycznie mówi o tym ekonomia, co historia mówi o cenach nieruchomości i co praktyka, szczególnie w kilku rynków nieruchomości, które przeanalizowałem w 3 nagraniu, trochę może podpowiedzieć Wam, jaki może być tutaj kierunek dla cen nieruchomości i dla rynku nieruchomości. Ja tymczasem dziękuję, zapraszam Was serdecznie na mój blog, na moje kanały social media, przede wszystkim na LinkedIn, na Twittera czy na YouTube'a, gdzie możecie posłuchać, poczytać czy pooglądać różne rzeczy związane z rynkiem nieruchomości i też tam będę zapowiadał kolejne nagrania, w tym webinar w górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia następnym razem.